Dzień dobry, a dzisiaj naszym gościem poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy pan chce być szefem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu poznańskim?
Jeśli taka będzie wola delegatów, to tak może się zdarzyć. Ja przez wiele lat zajmowałem się strukturami Prawa i Sprawiedliwości w powiecie poznańskim. Mogę być dumny, że udało nam się zbudować te struktury we wszystkich częściach powiatu poznańskiego, że z wyborów na wybory samorządowe mamy lepsze wyniki. Jeśli będzie taka wola delegatów, ona spotka się także z rekomendacją z centrali prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
A pan chce
gotów kierować strukturami Prawa i Sprawiedliwości także w Poznaniu.
Czyli zgłosi pan się do tych wyborów? Wybory na szefa Prawa i Sprawiedliwości w okręgu poznańskim w najbliższy weekend już.
To jest uzależnione, tak jak powiedziałem, od tego, żeby wszyscy ci, którzy tutaj mają coś do powiedzenia w tej sprawie, wyrazili swoje zdanie, żeby było ono pozytywne. Czas dla Prawa i Sprawiedliwości jest ważny, potrzeba jedności. Jest dobrze, żeby takie decyzje zapadały konsensualnie, to znaczy za zgodą wszystkich stron i ze wsparciem wszystkich stron. Ta praca organizacyjna, o której powiedziałem, jest dobrze oceniana na Nowogrodzkiej. Komitety z Poznania i z powiatu poznańskiego, szefowie tych komitetów wsparli moją kandydaturę. Tak jak powiedziałem, jeśli wszystkie te elementy zostaną jeszcze wzmocnione formalną rekomendacją prezesa Prawa i Sprawiedliwości, to będę kandydować i jeśli delegaci tak uznają, to będę kierować Prawem i Sprawiedliwością w kolejnych latach. Ale potrzebna jest tutaj pełna zgoda i wszystkie strony muszą wyrazić swoje zdanie.
Czy o te rekomendacje walczy pan z innym poznańskim posłem Prawa i Sprawiedliwości Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem?
Nie zauważyłem żadnej rywalizacji w tym zakresie.
A on się o to ubiega? On też chce być szefem? Rozmawiali panowie o tym?
Nic o tym nie wiem. Nie wiem, czy ma taką chęć, nie wiem, czy ma taką ambicję.
Mówił pan dużo o powiecie poznańskim, że tam pan zbudował struktury, ale teraz szef ma być jeden i dla powiatu, i dla Poznania, bo to jeden wspólny okręg wyborczy. To jak pan ocenia ostatnie lata Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, chociażby wyniki wyborcze?
No, wyniki znamy. Dobrze tym, co było sukcesem i taką bardzo wartościową rzeczą, to jest to, że Zbigniew Czerwiński wszedł do drugiej tury w wyborach samorządowych.
Choć z wynikiem gorszym niż Tadeusz Zysk 5 lat wcześniej.
Współpracę przynajmniej z częścią innych środowisk prawicowych. Natomiast liczba naszych przedstawicieli w Radzie Miasta jest mniejsza i na pewno to jest sprawa, której należy poświęcić więcej uwagi. I Prawo i Sprawiedliwość też organizacyjnie wymaga, nie ma wątpliwości, wzmocnienia. Ja jestem zwolennikiem i jestem głęboko przekonany do tego naszego wielkopolskiego ideału pracy organicznej. Chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość działało nie tylko w poszczególnych dzielnicach, bo obecnie działają trzy komitety, ale żeby sympatycy Prawa i Sprawiedliwości konstruktywnie, ponad podziałami, w jeszcze mocniejszy sposób włączyli się też w działania i byli obecni na poziomie rad osiedli.
W Poznaniu PiS ma najniższe poparcie w kraju. W ostatnich wyborach to było mniej niż 20%, 19,57%. Koalicja Obywatelska ponad 44%. To się też przekłada na liczbę mandatów w Radzie Miasta. Koalicja Obywatelska ma samodzielną większość. Słyszymy teraz, że prezydent Poznania proponuje nowe stawki w strefie parkowania. Osoby niepłacące podatku PIT w Poznaniu za pierwszą godzinę mają płacić 10 zł, za drugą 12, za trzecią 14. Taniej zapłacą rozliczający PIT w Poznaniu. Panu się podoba takie rozróżnienie, czyli niższe opłaty dla tych, co płacą podatki w stolicy Wielkopolski?
Mi się nie podobają rządy Jacka Jaśkowiaka. Jacek Jaśkowiak jest fatalnym prezydentem miasta i widzimy to w każdym obszarze życia, od polityki transportowej, komunikacyjnej, przez na przykład zawalenie ważnych inwestycji sportowych, takich jak stadion dla Warty, czy budowa dużej, nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, ciągnące się inwestycje. No, tramwaj na Dramowice ma być budowany według Jacka Jaśkowiaka 30 lat. Więc
a strefa parkowania, czyli te nowe stawki, nowa propozycja?
Cieszę się, że to jest już druga i ostatnia kadencja.
To już trzecia nawet kadencja.
Koalicja rządząca nie zniesie tego ograniczenia dwukadencyjności. Co do tego podziału, to nie jestem do tego przekonany. My musimy myśleć aglomeracyjnie. Poznań, powiat poznański, a nawet niektóre gminy z powiatu powiatu poznańskiego funkcjonalnie stanowią jedną całość. I no, nie jestem przekonany do takiego myślenia, które zresztą jest pozorne, bo to nie zmieni finansów przecież miasta. To jest takie antagonizowanie tych poznaniaków, którzy mieszkają w samym mieście i tych poznaniaków, którzy, bo przecież wielu poznaniaków mieszka także w gminach okolicznych. Tu raczej trzeba myśleć o jakimś takim, no właśnie, aglomeracyjnie z punktu widzenia interesów całej aglomeracji. Cała aglomeracja też liczy prawie 1 000 000 mieszkańców. Sam Poznań nieco ponad 500 tysięcy.
Jaka powinna być odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na te propozycje przedstawioną wczoraj?
Tak jak powiedziałem, to jest raczej taka propozycja antagonizująca. Wcześniej już też takie propozycje, przypomnę, bywały. Na przykład dotyczące stawiania jakichś ograniczeń, aby poznaniacy czy mieszkańcy powiatu poznańskiego mieli utrudniony wjazd do Poznania. Więc nie ma to realnego znaczenia dla zarządzania miastem, a jest to rzecz antagonizująca.
A pytanie o odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że partia radni, 6 radnych w 34-osobowej radzie, oni powinni być pana zdaniem przeciwko. Jak pan już będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, to co pan im powie, co pan im nakaże?
To znaczy, nie wyobrażam sobie takiej pracy z radnymi Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu, tak jak ta praca nie wygląda tak w powiecie poznańskim, że szef Prawa i Sprawiedliwości nakazuje w każdej sprawie takie, a nie inne głosowanie. Będziemy o tym rozmawiać, bo jest to raczej konsekwencja pewnego sposobu myślenia o aglomeracji czy o Wielkopolsce, nawet w niektórych przypadkach o Wielkopolsce, a nie tylko kwestia konkretnej decyzji. Na pewno, jak pan wie, jestem wolnościowcem. Notabene moja ustawa deregulacyjna w piątek będzie miała pierwsze czytanie w Sejmie. Jestem raczej za tym, żeby ograniczać podatki, opłaty fiskalne, więc jestem raczej przeciwnikiem podnoszenia kosztów życia, w szczególności w tym czasie, który mamy obecnie, kiedy wszystko drożeje, jest inflacja skoczyła do 5%, zostały zlikwidowane tarcze chroniące społeczeństwo przed kosztami żywności, kosztami wzrostu cen energii. No, na pewno dokładanie kolejnych tutaj podatków nie jest korzystne, nie jest dobre.
Kto powinien być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich? Zostawiamy sprawy lokalne, przenosimy się na tematy ogólnopolskie.
Możliwie najlepszy kandydat. Jest kilku takich kandydatów, którzy cieszą się poparciem, można powiedzieć, i są znani przez wyborców prawicy, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości. To Mariusz Błaszczak, Beata Szydło i Przemysław Czarnek.
A kolejność przypadkowa, czy to jest kolejność?
Jeśli zostanie podjęta decyzja, by szukać kogoś młodszego, to moim zdaniem najlepszym kandydatem jest Kacper Płażyński.
Czyli pan zupełnie nowe nazwisko do tej giełdy dorzuca w tym momencie.
To znaczy, ja generalnie wskazuję na to, że są kandydaci oczywiście, którzy otrzymają bez wątpienia bardzo silne, mocne poparcie ze strony wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że w drugiej turze nie tylko. I każdy z tych trzech kandydatów ma swoje istotne zalety. Natomiast gdyby szukać kogoś młodszego, to Kacper Płażyński ma taki wizerunek, bym powiedział, amerykański. Jednocześnie i w mojej ocenie miałby szansę uzyskać najlepszy rezultat. Miałby szansę być takim kolejnym Andrzejem Dudą.
Pan jest zwolennikiem prawyboru Prawie i Sprawiedliwości?
Tak, chociaż nie w tym cyklu politycznym, bo tego czasu było już za mało, kiedy ten pomysł się pojawił. O tym można rozmawiać w przyszłości, to jest ciekawy pomysł. Ja zresztą w ogóle jestem zwolennikiem obiektywizowania różnych procesów politycznych. Na przykład w Poznaniu uważam, że kandydatem na prezydenta Poznania z naszej strony zawsze powinien być ten kandydat, który ma najsilniejsze poparcie w sondażach. I będę, jeśli będę miał wpływ na funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości, za tego rodzaju obiektywnymi kryteriami będę się opowiadać.
A czyje sondaże wtedy powinno się brać pod uwagę? Bo w Poznaniu tak dużo tych sondaży aż nie ma.
Trzeba zrobić sondaż, no, trzeba komuś zaufać firmom, które się tym zajmują i kierować się tymi wskazaniami. Jest prawdą, że to nie są zwykle jedyne kryterium, które się bierze pod uwagę, ale sondaże są ważnym kryterium, no bo pokazują punkt wyjściowy, pokazują pewien potencjał.
A to Zbigniew Czerwiński nie był tym kandydatem, który w sondażach wypadał najlepiej?
Ja nie wiem, czy w tym roku były prowadzone tego rodzaju sondaże. Moim zdaniem nie było takich sondaży.
Pytanie jeszcze o to, co za oceanem. Mamy 2,5 minuty do końca rozmowy. Kto byłby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia Wielkopolski? Kamala Harris czy Donald Trump?
Nie tylko z punktu widzenia Wielkopolski, ale całej Polski będziemy współpracować z każdym prezydentem, bo to jest ważne dla naszego bezpieczeństwa. Ameryka jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie. Moim zdaniem lepszym prezydentem będzie Donald Trump. Donald Trump wzmocnił wschodnią flankę NATO i dokonał rzeczy najważniejszej, mianowicie zmusił Europejczyków do wydawania 2% PKB na obronność, a w niektórych państwach nawet więcej. I krótko mówiąc, to pokazuje, że jest skuteczny i dla naszego bezpieczeństwa jest lepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Wczoraj Grzegorz Ganowicz, polityk z Poznania, Platformy Obywatelskiej, mówił tutaj u nas w studiu, że jeśli Donald Trump może zakończyć wojnę z Putinem w jeden dzień, to w pół dnia może zabrać amerykańskich żołnierzy z Polski. Nie boi się pan tego, że żołnierze czy to z Poznania, czy z Powidza znikną, jeśli Donald Trump wygra wybory?
No, myślę, że to, co mówi Grzegorz Ganowicz, jest kontrfaktyczne. Prawdopodobnie słabo zna się na polityce zagranicznej. Amerykańscy prezydenci, szczególnie republikańscy, to im zawdzięczamy to, że jesteśmy, że Europa jest wolna, że wygraliśmy z komunizmem. Ja jestem tutaj spokojny, że Donald Trump utrzyma zaangażowanie amerykańskie w Polsce. I tak jak powiedziałem, no doprowadzi też do tego, czy będzie prowadził konsekwentnie taką politykę, żeby Europejczycy w większym stopniu też o to bezpieczeństwo się starali. Natomiast gdyby udało się zakończyć, pomóc Ukrainie i zakończyć tą wojnę, to oczywiście byłoby z korzyścią dla wszystkich, bo wojna na Ukrainie jest, utrzymująca się wojna na Ukrainie, no zwiększa poziom niestabilności w Europie, a pojawienie się ostatnio żołnierzy na przykład z Korei, no wprowadza i dodaje nowe ryzyka, więc na pewno zakończenie wojny na Ukrainie byłoby ważne.
Dla pana Donald Trump to polityk przewidywalny?
Myślę, że jest politykiem miejscami ekscentrycznym.
Natomiast czy to jest czas jest na takiego polityka, kiedy mamy wojnę?
Jest mocno oczekiwany przez olbrzymią część społeczeństwa amerykańskiego. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na kampanię wyborczą wydał 4 razy mniej niż Kamala Harris, a wyniki są po 50%, to pokazuje, jak wielkie jest pragnienie w Ameryce zmiany, wzmocnienia rozwoju gospodarczego. No bo rządy demokratyczne, lewicowo-liberalne, no ekonomii nie sprzyjają. Widzimy to w Polsce, widzimy to w Ameryce.
Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wróblewski, poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Zapraszam także na popołudniową rozmowę.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Dobrego dnia. Zapraszam także na popołudniową rozmowę o 17.30. Krzysztof Polasik rozmawiać będzie z liderem Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce, Rafałem Grupińskim. Dziękuję. Do usłyszenia.